Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego zakończyły się uroczystości inauguracyjne. Studenci pierwszego roku poznali już swoich wykładowców i sale, w których będą spędzać wiele czasu w najbliższych latach. I rok akademicki zaczyna wchodzić w swoje normalne tory. Dlatego zaprosiliśmy do studia Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS doktora habilitowanego Arnolda Kłączyńskiego, profesora nadzwyczajnego, prorektora do spraw studenckich. Dzień dobry, panie rektorze.
Dzień dobry.
Nadzoruje pan organizację i przebieg rekrutacji na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Czy w tym roku proces ten przebiegł bez problemów, czy były jakieś problemy, coś, jakieś sprawy do rozwiązania?
Poważnych problemów nie było. Zawsze jakieś drobiazgi się pojawiają. Natomiast to były jednostkowe sytuacje, gdy komisja odwoławcza musiała się odnieść do jakichś drobnych, pojedynczych sytuacji trudnych do podjęcia decyzji dotyczących dokumentacji, ale to były drobiazgi. W skali rekrutacji na całym uniwersytecie żadnych problemów nie było.
A czy ktoś z pierwszoroczniaków tak zwanych już się do pana z jakąś sprawą zwracał?
Były osoby, które nie dostały się na studia, znalazły się pod kreską, no i oczekiwały jakiegoś wsparcia, żeby się na tej liście znaleźć, no ale takich możliwości nie ma. Tylko system rekrutacyjny internetowy daje możliwość znalezienia się na listach studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.
Mógłby pan wyjaśnić studentom właśnie tym z pierwszego roku, ale pewnie też z wyższych lat też zdarzą się tacy, którzy nie będą wiedzieli, z jakimi sprawami do pana mogą się zwracać?
To są przede wszystkim kwestie odwoławcze. W momencie, kiedy dziekan podejmie jakąś decyzję, która z różnych względów no, nie satysfakcjonuje studentów, to wtedy przysługuje 14-dniowy, faktycznie dwutygodniowy okres odwoławczy. Mogą się odwołać. Poza tym no, zawsze się mogą konsultować w kwestiach dotyczących kół naukowych, ponieważ to ja dokonuję rejestracji wszelkich kół naukowych i wszelkich organizacji studenckich, które powstają na uniwersytecie. U mnie trzeba się rozliczyć również z dotacji, które te koła naukowe dostały, także z działalności merytorycznej. Należy zdać relacje, czyli złożyć sprawozdanie. To są takie kwestie, które w pierwszym rzędzie w tej chwili akurat są ważne, bo musimy zamknąć ten rok akademicki, który się skończył również pod względem kompletu dokumentów. Oczywiście kwestie rekrutacyjne, także kwestie socjalne, nadzór nad wszystkimi kwestiami socjalnymi. Oczywiście tymi zajmują się osoby pracujące w dziekanatach, także odwoławcza komisja stypendialna. No, moja rola polega na tym, żeby zorganizować ich pracę i nadzorować działalność i podejmowane decyzje.
Tam widziałem w tym zakresie obowiązków też ulgi na domy studenckie, tak?
Tak.
Czyli także można się o takim wnioskiem wystąpić.
Do wydziałowych komisji albo do odwoławczej komisji, jeżeli chodzi o domy studenckie, do odwoławczej komisji stypendialnej, którą nadzoruję i ona zajmuje się dokładnie udzielaniem takich zniżek. Tam można napisać podanie, ale można i bezpośrednio do mnie, to zawsze i tak trafi tutaj.
A w ogóle jaki jest komfort w tej chwili w domach studenckich?
Ja myślę, że jest bardzo dobry, a nawet jeszcze lepszy niż bardzo dobry, w zależności od domu studenckiego. Studenci, którzy skończyli pierwszy rok studiów i teraz są na kolejnych latach, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że te domy są jednak zróżnicowane. Są takie, które można by już nazwać pięciogwiazdkowymi, ale są też takie, które mają tych gwiazdek pewnie trzy. Ale są nadal modernizowane. W tej chwili w remoncie jest kolejny akademik. Myślę, że za chwilę będzie świetnie odrestaurowany. Zresztą to nie tylko standard odgrywa tutaj istotną rolę, ale również położenie akademika. Są studenci zainteresowani tym, aby mieszkać tutaj na kampusie Oliwskim. Są tacy, którzy wolą w Sopocie. Mamy też akademik przecież bliżej morza, więc tam także są zainteresowani. Ale nie brakuje również studentów, którzy chcą być daleko od kampusu, ale za to w najlepszym akademiku Gdańsku-Brzeźnie.
Tam jest najlepsze, tak?
Tam jest zdecydowanie najlepszy, najwyższy standard.
A czy jeszcze można znaleźć miejsce w akademikach, czy to już jest zamknięte?
Tak, komisja właściwie co kilka dni się zbiera i w momencie, kiedy są studenci, którzy rezygnują i zwalniają miejsce w akademiku, to w to miejsce są przyjmowane podania następnych. Także w tej chwili cały październik trwa taki stały ruch i stały okres pracy komisji odwoławczej. Jeszcze można się starać.
Powiedział pan o tym, że nadzoruje pan też organizacje studenckie, między innymi samorządność studencką, tak, doktorancką. Czym te organizacje się zajmują? Czy każdy student, który przychodzi na Uniwersytet Gdański, automatycznie staje się członkiem tych organizacji?
W tej chwili będą ogłoszone wybory. Już parlament w piątek rozesłał do poszczególnych samorządów wydziałowych kalendarz wyborczy, więc każdy ze studentów będzie poinformowany o tym, że może uczestniczyć w wyborach do swojego samorządu wydziałowego, jeżeli się oczywiście zarejestruje i będzie chciał uczestniczyć w tych wyborach, i dalej dopiero będąc członkiem samorządu wydziałowego może uczestniczyć w takich gremiach już szczegółowo zajmujących się różnymi kwestiami, czy w różnych komisjach parlamentu, może być wybrany jako członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nawet przez parlament, bo 20% członków Senatu stanowią studenci i doktoranci, albo swojej wydziałowej rady wydziału też 20% studenci stanowią. Wiele różnych możliwości działania w samorządzie się znajduje.
I taki przeciętny student, co zależy, jeżeli on trafi, znaczy nie trafi, tylko jeżeli ma jakąś sprawę do załatwienia, to w jakich kwestiach może się właśnie do samorządu studenckiego zwracać?
To są najróżniejsze. Samorząd jest taką organizacją, która udziela bardzo szerokich informacji w różnych kwestiach, więc jeżeli student jest pogubiony i nie wie, co załatwić na uniwersytecie, może zwrócić się do samorządu wydziałowego, ewentualnie do parlamentu studentów Uniwersytetu Gdańskiego, który jest takim nadzorczym organem, i tam uzyska się informacje, co załatwić, gdzie i jak. Ci, którzy uczestniczyli w obozie adaptacyjnym, z pewnością wiedzą, jak ten parlament funkcjonuje i czym się zajmuje. Więc tutaj przede wszystkim taka duża, myślę, działalność informacyjna, ale także i organizacyjna, ponieważ jeżeli studenci chcą coś zorganizować, jakieś wydarzenie, na przykład w tej chwili mogą to być otrzęsiny, czy jakieś inne przedsięwzięcia studenckie, to tam znajdą informacje, w jaki sposób to należy zrobić.
Wspomniał pan o tym, że do pana można się odwoływać od decyzji dziekana. Czy często się zdarza, że pan zmienia decyzję dziekana?
Często nie. Muszę powiedzieć, że często nie, dlatego że te decyzje są z rozwagą przez dziekanów podejmowane. Więc przyznam, że to są jednostkowe przypadki, kiedy znam sytuację być może bliżej, bo czasami tak się zdarza, że niektórych studentów znam bardzo dobrze z różnych sfer ich działalności i mogę tutaj pomóc im, ale to są rzeczywiście jednostkowe przypadki. Dziekani i prodziekani bardzo dobrze znają swoich studentów.
Podejrzewam, że taką najbardziej drastyczną sprawą w tej kwestii to jest po prostu wydalenie ze studiów. Czy to się zdarza, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy?
To jest akurat najłatwiejsza sfera, dlatego że tym zajmuje się Komisja Dyscyplinarna do spraw studentów. No, żeby trafić przed jej oblicze, to trzeba rzeczywiście nagrzeszyć.
Na przykład?
No, to są albo sprawy dyscyplinarne związane z niewłaściwym zachowaniem w stosunku do kolegów i koleżanek, gdzie są łamane ich prawa obywatelskie wręcz. Więc takie sytuacje konfliktowe zdarzają się. Może nie często, ale zdarzają się. Najczęściej są to kwestie związane z plagiatami, które się niestety pojawiają w ilości kilkunastu rocznie, które są wychwytywane przez system antyplagiatowy, i to najczęściej są powody, kiedy kieruję sprawę do rozpoznania przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw studenckich, a on po rozpoznaniu tej sprawy do komisji dyscyplinarnej, i komisja orzeka. To jest taki sąd uczelniany, i komisja orzeka, w której są zresztą również studenci w składzie orzekającym. I komisja decyduje o tym, czy komuś nałożyć karę upomnienia, nagany, czy wydalenia ze studiów. W ciągu minionego roku akademickiego nie mieliśmy żadnej kary, która związana była właśnie z takim drastycznym już wyrzuceniem z uniwersytetu. Najczęściej to były upomnienia, nagany lub jakieś, czy na przykład zawieszenie w prawach studentach na pół roku lub na rok. Takie też były. Ale to wszystko zależy od tego, jakie było przewinienie, jaka jest postawa studenta w związku z takim przewinieniem.
Czyli teoretycznie tutaj nie wchodzi w grę to, że ktoś na przykład nie chodzi na zajęcia notorycznie.
Nie. Nie. Może być skreślony ze studiów, ponieważ nie uczestniczy w zajęciach. I to jest taka, to nawet nie jest kara, to jest decyzja regulaminowa, prawda? To dziekan, obserwując postępy swoich studentów, ich frekwencje, widzi, czy uczestniczą, czy nie. W związku z tym w każdej chwili może takiego studenta skreślić, oczywiście po zbadaniu sprawy i wyjaśnieniu, czy jest to absencja uzasadniona, czy nie, bo może być też tak, że ktoś uległ jakiemuś wypadkowi, prawda, i nie powiadomił uczelni, ale po sprawdzeniu tego dopiero wtedy podejmujemy takie decyzje.
No właśnie, to chyba jest podstawowa różnica dla kogoś, kto przychodzi z liceum, że tutaj teoretycznie nie musi chodzić na zajęcia. Na
musi.
Musi, tak?
Student musi uczestniczyć, mało tego, musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Istnieje taki pogląd, który ciągle funkcjonuje na uczelni, który jest absolutnie nieprawdziwy, że na przykład wykłady nie są obowiązkowe. Są obowiązkowe dla wszystkich, ponieważ wszystkie zajęcia, które znajdują się w planie studiów, za które student uzyskuje punkty ECTS, musi w nich uczestniczyć. W wykładach również i może być za nie rozliczany. To, że tradycja akademicka jest taka, że raczej się tego nie robi, szczególnie na wyższych latach, to wcale nie znaczy, że wykładowca nie może zażądać. Ja mam zajęcia na drugim roku studiów magisterskich i regularnie co tydzień sprawdzam obecność na wszystkich wykładach, które prowadzę. Uważam, że to jest obowiązek studenta w nich uczestniczyć.
Jeżeli ktoś nie chodzi...
No, to skreślam, tak, ale to jest kwestia miesiąca. Prawda, jeżeli przez miesiąc mamy stałą absencję, nieusprawiedliwioną, w tym momencie zgłaszam sprawę do dziekanatu i dziekanat najpierw ostrzega studenta, prawda, bo taką mamy procedurę. Najpierw student uzyskuje taką informację, najczęściej drogą elektroniczną, wysyłaną, że jest zagrożony skreśleniem, a dopiero potem, po 2 tygodniach, jest faktycznie skreślony.
Czyli nie ma takiej dowolności, jak sobie można wyobrazić po liceum, że tutaj już jestem panem swojego czasu.
I będzie się tak zdarzało. Tutaj szczególnie przestrzegam wszystkich tych, którzy nie podpiszą umowy z uczelnią. Od chwili rozpoczęcia zajęć student w ciągu miesiąca musi podpisać taką umowę. Jeżeli nie podpisze tej umowy z uczelnią, to dla nas jest sygnał, że nie będzie uczestniczył w zajęciach. I w tym momencie z końcem października takie informacje studenci mogą uzyskać, czyli że są zagrożeni skreśleniem, ponieważ nie dopełnili wszelkich formalności związanych z przyjęciem na uczelnię w dziekanacie na początku października.
Gdzie te umowy studenci dostają?
W dziekanatach.
Tak, sami są... się zgłaszają, czy...
Tak, to jest różnie. Duże wydziały często umożliwiają pobieranie czy wydruk przez studenta samodzielnie i tylko podpisany składa w dziekanacie. Mniejsze wydziały to same drukują i dają studentom. To już wewnętrzna organizacja każdego z wydziałów jest odmienna.
Rozumiem, że te informacje student o tym, że ma tę umowę podpisać, ma na portalu studenta.
Tak.
I tam...
Musi również podpisać ślubowanie, prawda, pobrać legitymację, wtedy uzyskuje informację, w jaki sposób się zalegować do portalu studenta. Wszystko tam na początku te formalności, przy wypełnianiu tych formalności.
Szkolenie BHP?
Jest poinformowanie. Tak, drogą elektroniczną to nie jest skomplikowane. Tak samo biblioteczna też jest online.
Czyli żeby funkcjonować jako student, trzeba jednak być online.
Trzeba być.
Nie ma tutaj innego wyjścia, trzeba mieć ten portal studenta, uruchomić go, zajrzeć tam, zobaczyć, co tam się znajduje.
I warto zaglądać w ciągu całego semestru, ponieważ często studenci zaglądają tylko wtedy, kiedy już jest sesja i oczekują tam wpisanych ocen. Wtedy je widzą. Natomiast pojawiają się również komunikaty, informacje, więc ten portal jest takim ważnym nośnikiem informacji, również i dla studentów, i warto tam zaglądać, nie tylko na strony internetowe uniwersytetu czy na Facebooka.
Chwila przerwy na muzykę i po przerwie wracamy do dyskusji z panem prorektorem do spraw studenckim, profesorem UG Arnoldem Kłączyńskim. I remember you and me before we knew our destiny. Never walked the road before, though you longed to search for more. We put everything aside with our futures on the line. I could say it's 'cause of you. You showed the dream we walked into. I saw the danger of the way, but with you it seemed okay. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain.
could mend our every scar just by looking at the stars. In my mirror I saw you, everything I need to see. The reflection set me free. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain, like fire in. Desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. 'Cause when the evening comes, we're like fire in the rain. When the night's begun, our desire heals the pain. And the dreams we share, they are never gonna fade. It's because of love we're standing here today. We're like fire in the rain, like fire in the rain, like fire in the rain, like fire in the rain.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw studenckich, profesor UG Arnold Kłączyński. Panie prorektorze, panu podlegają też organizacje studenckie. No tutaj chyba nie ma obowiązku, żeby do nich należeć.
Nie, absolutnie nie. Organizacje studenckie i koła naukowe to możliwość działania dla studentów chętnych. Mogą się włączyć do działania już tych istniejących. Niektóre mają bardzo długą tradycję, niektóre z kół naukowych, inne krótką. Są też takie, które powstają na gorąco, na bieżąco. W tym miesiącu mieliśmy chyba 3 zgłoszenia studentów, którzy chcieliby założyć swoje nowe organizacje studenckie, jeżeli tylko mają opiekuna i spełniają takie bardzo formalne warunki, jak na przykład posiadanie statutu, którym określają wszystkie ważne zasady funkcjonowania takiej organizacji i one są zgodne ze statutem UG, wtedy będą zarejestrowani.
Pamięta pan może, co to było za wnioski? O jakie chodziło działalność?
Jedno z kół naukowych, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale zajmować się miało biologią molekularną, czy chce się zajmować biologią molekularną. Jedno z kół naukowych chce się zająć taką opieką nad studentami, którzy chcą podejmować takie akcje społeczne, ale nie tylko, chcą również integrować środowisko w ramach pewnej jakiejś społeczności wyznaniowej. To jest taka grupa, która chce podtrzymywać tradycje katolickie na uniwersytecie, też jest i taka, ale również inne, jedno z kół naukowych z Wydziału Prawa również chce się, znaczy taka grupa, która chce stworzyć takie koło, też się zgłosiła.
Teoretycznie każdy student może założyć koło?
Musi być 5 studentów. Minimum muszą mieć opiekuna i, no i właśnie spełnić te warunki formalne. Bardzo proste. Prawda? To tylko jest taka prosta dokumentacja, która powinna być złożona w gabinecie, tu u mnie w sekretariacie. My ją sprawdzamy pod względem prawnym i wtedy nie ma żadnych przeszkód, żeby koło naukowe zarejestrować.
Jakie koła na uniwersytecie są takie najbardziej aktywne?
No, przyznam, że bardzo różne, dlatego że ta aktywność też się zmienia, dlatego że mamy jednak w większości przypadków studia 3+2, które powodują, że zmiany personalne w zarządzie tych poszczególnych kół są dosyć częste, bo po roku często się te osoby wymieniają i w jednym roku taka grupa jest bardzo aktywna, w drugim już to koło może być mniej aktywne, w trzecim roku może zupełnie jego działalność ustać, ale w kolejnym znowuż się ożywić, więc to jest bardzo różnie. W ubiegłym roku kilka kół się pięknie zapisało. Muszę powiedzieć, że świetnie działają niektóre koła na Wydziale Zarządzania, na Wydziale Ekonomicznym. Ich działalność jest imponująca. Jedno z kół zajmujących się na przykład aplikacjami, które tworzy na potrzeby telefonów komórkowych, więc bardzo to ciekawe koło homunculus z Wydziału Biologii, które zostało wyznaczone jako taki reprezentant UG w konkursie Czerwona Róża. W poprzednich latach koło Mozaika, koło kulturoznawców z Wydziału Filologicznego, czy koło etnologiczne z Wydziału Historycznego. Na każdym kole, przepraszam, na każdym wydziale są bardziej lub mniej aktywne koła. No, różnie to jest. Mhm. Mają też zróżnicowane formy działania, bo to też jest tak, że no, niektóre prowadzą eksperymenty badawcze, bardzo takie zaawansowane. Inne mają bardziej taki charakter integrujący studentów, więc no, różne oblicze tych koł.
W czasie inauguracji roku akademickiej, tej głównej, uczelnianej, rektor wspomniał o tym, że studenci z Uniwersytetu Gdańskiego zdobywają wiele medali w zawodach sportowych.
Tak.
Ale na uczelni nie ma tak naprawdę dużych obiektów sportowych. W takim razie, gdzie działa Akademicki Związek Sportowy i jak można do niego przystąpić?
Przystąpić można w każdej chwili, zgłaszając się do AZS-u, najlepiej zajrzeć na stronę i tam zobaczyć, jakie sekcje funkcjonują. Jest ich 27, sporo różnych możliwości takiej aktywnej działalności sportowej można podjąć, poza obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego, które są na studiach pierwszego stopnia w tej chwili, na pierwszym lub drugim roku. Natomiast obiekty, no rzeczywiście nie mamy obiektów własnych, poza salami gimnastycznymi, ale je wynajmujemy. I boiska, i większe hale sportowe, czy to na AWF-ie, czy w innych częściach miasta. No, niestety tylko taką drogą możemy to uczynić, ale to są profesjonalne miejsca, w których się odbywają ćwiczenia, w których odbywają się zawody. Warto z tego skorzystać.
W jakich dziedzinach sportowych dominują nasi studenci?
Koszykówka i futsal. To przede wszystkim sukcesy ostatnich lat, czyli medale i miejsca na podium i to w skali ogólnokrajowej bardzo takie widoczne, zarówno w futsalu kobiet, jak i w futsalu mężczyzn, koszykówce mężczyzn, a bardziej nawet w koszykówce kobiet. I rzeczywiście to jest czołówka ogólnopolska, należy powiedzieć to wyraźnie, nie tylko w świecie akademickim, ale w ogóle wśród profesjonalnych, zawodowych zespołów sportowych. Odgrywają taką no, znaczącą rolę i wszyscy się z nimi liczą. Natomiast nasz sport akademicki jest rzeczywiście bardzo wysoko oceniany w skali kraju, ponieważ w ubiegłym roku Uniwersytet Gdański zajął trzecie miejsce wśród uczelni uniwersyteckich, biorąc pod uwagę liczbę sukcesów sportowych w danym roku. W tym roku także już 20 października na gali w Opolu no, oczekujemy wysokiego miejsca.
Liczę a to nie miejsca ten festiwal podium. Piosenki w Opolu, tylko zupełnie nie, coś innego.
Zazwyczaj odbywało się te gale w Warszawie w tym roku. AZS Opolski zaprosił wszystkich z całego kraju do nich. Mhm. Więc tam właśnie będzie ogłoszenie wyników i rozdanie medali i pucharów. Myślę, że nasz AZS Gdański UG no, zajmie po raz kolejny wysokie miejsce.
Inną taką organizacją zrzeszającą studentów z różnych wydziałów i nie będącą kołem naukowym jednocześnie jest Akademickie Centrum Kultury Alternator. Też panu podlega.
Też, tak.
Czym się zajmuje ta organizacja? Czy tam trzeba jakoś przystępować, czy po prostu korzystać z tego, co oni oferują?
Są rekrutacje ogłaszane na stronie ACK, czyli Akademickiego Centrum Kultury, do poszczególnych grup zajmujących się działalnością artystyczną, czy to do Zespołu Pieśni Tańca Jandar, do chóru Uniwersytetu Gdańskiego, ale i też mniejszych zespołów tanecznych i muzycznych, które funkcjonują w ramach ACK. Także grupa filmowców skupiona w dyskusyjnym klubie filmowym, także bardzo aktywna, więc najróżniejsze formy aktywności. Zresztą nawet jeżeli takiej nie ma, a znajdzie się grono studentów, które no, takie potrzeby będzie chciało realizować na uniwersytecie, można się zgłosić do ACK-u i omówić możliwość działania w ramach tego środowiska również i w tej dziedzinie, która studentów interesuje, artystycznej dziedzinie. Zresztą nie tylko w ACK działają studenci, bo również na poszczególnych wydziałach są niezależne no, środowiska, bo to nie zawsze koła, ale środowiska czy samorządy, które zajmują się promocją kultury studenckiej. W ubiegłym roku były bardzo ciekawe przeglądy filmów na Wydziale Prawa. Muszę powiedzieć, że takie intrygujące, nie tylko na wydziałach może tak humanistycznych, one się odbywają, czyli w UNS-ie, w Wydziale Filologicznym czy Historycznym, ale w zasadzie na wszystkich jakieś formy działalności artystycznej można odnaleźć. Na zarządzaniu też jest chór osobny, pamiętajmy, na Wydziale Zarządzania.
Który był w czasie inauguracji.
Tak, właśnie.
Naszego. Nasz chór z kolei był we Florencji.
Prawda.
I tam zdobywał nagrody. Więc też utytułowany chór, podobnie jak AZS. Wcześniej mówiliśmy o tym, co grozi studentom, którzy są mało aktywni, nie chodzą na zajęcia, ewentualnie w ogóle zapominają o studiach. A chciałbym teraz porozmawiać o studentach, którzy są bardzo aktywni, którzy mają bardzo dobre wyniki. Na co oni mogą liczyć, poza tym, że będą mieli dobre oceny?
Stypendium rektora przede wszystkim. Stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wnioski składa się w dziekanatach. Tam jest ogłoszona w tej chwili, ogłoszony jest kalendarium składania tych wniosków. I 10% studentów najlepszych na danym roku uzyskuje taką średnią ze względu na uzyskaną średnią. Pozostali w oparciu o dokumentację, która wskazuje na szczególne osiągnięcia.
Czyli można mieć średnie oceny, ale osiągnięcia innej dziedzinie, które tak. też będą kwalifikowały do stypendium.
Sportowej, artystycznej, społecznej. W tych trzech obszarach bierze się pod uwagę, naukowej oczywiście również, tak, sukcesy naukowe, bo ktoś może rzeczywiście nie mieć imponującej średniej, ale w jakiejś specyficznej dziedzinie wąskiej zazwyczaj osiąga rzeczywiście wyjątkowe wyniki, publikuje, często są to udziały w konferencjach międzynarodowych, czy w jakichś przedsięwzięciach, projektach i to także jest podstawa do tego, aby wydziałowe komisje przygotowały dokumentację, a decyzję podjęła odwoławcza komisja stypendialna, bo to ona podejmuje decyzję centralnie w odniesieniu do przyznania lub nie stypendium studentom. Również są nagrody rektora za działalność społeczną, artystyczną i, no, i naukową, i także sportową, no ale tu już decyzje należą do mnie, więc obserwuję wszystko to, co dzieje się na uniwersytecie w ciągu roku i tych najlepszych studentów mogę jeszcze dodatkowo wyróżnić.
Czy takie stypendium zdobyte właśnie za bardzo dobre wyniki, czy ono jest na tyle wysokie, że pozwoli się utrzymać na studiach?
No nie, to jest w tej chwili 420 zł miesięcznie, czyli jest troszeczkę niższe niż stypendium socjalne. Natomiast to takimi dysponujemy w tej chwili środkami. W przyszłości, może już po nowym roku, jeżeli środki finansowe nam pozwolą na to, to podniesiemy troszeczkę tę stawkę. Więc to nie jest taka suma na 420 zł, która pozwoliłaby się w pełni miesięcznie utrzymać, ale może to być jakiś rzeczywiście dodatek, który pozwoli sfinansować jakieś potrzeby studenta w tym obszarze, który się szczególnie tutaj interesuje.
Jak wygląda kwestia stypendiów socjalnych z kolei? Kto może się o nie ubiegać, czy na przykład ktoś, kto dopiero zaczyna studia?
Jak najbardziej. To jest stypendium otwarte dla wszystkich studentów. Tutaj dokumentacja dotycząca dochodu przypadającego na członka rodziny jest decydująca. Więc składa się wnioski w dziekanacie i tam można również uzyskać informację, że ona jest także na stronach internetowych, w jakich przedziałach dany student się mieści, na takie stypendium może liczyć. No więc najniższe, ja nawet chyba tutaj mam informację taką najświeższą, najniższe najwyższe, o może w ten sposób, dla osób o najniższym dochodzie wynosi w tym roku 670 zł. No to jest dosyć już suma, o którą warto zabiegać, ale to wszystko zależy od uzyskiwanego dochodu przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.
Mówiliśmy wcześniej o tym, że chodzenie na zajęcia jest obowiązkowe, a co w przypadku studenta, który na przykład studiuje dwa kierunki i chce się ubiegać o indywidualny tok?
Również uczestnictwo w tych zajęciach jest obowiązkowe, ale student w oparciu o zapis w regulaminie może się starać na swoim wydziale o indywidualny plan studiów, czyli daje on możliwość indywidualnego umawiania się z wykładowcami na zaliczenia, na terminy zaliczeń, ale nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach. Więc student, który podejmuje drugi kierunek studiów, musi się liczyć z tym, że sam musi zadbać o to, aby te zajęcia się nie pokrywały, czy do takich grup się zapisać, które nie będą wzajemnie się wykluczały w tygodniu, więc to już to już jest trochę taka decyzja samego studenta, czy rzeczywiście podoła, aby równolegle tak sobie zorganizować zajęcia, aby uczestniczyć w nich na obu kierunkach studiów.
Wielu jest takich studentów?
Dużo, tak. To rzeczywiście dosyć sporo. Myślę, że coraz częściej podejmują takie rozważne decyzje, dlatego że są na różnych latach studiów i co łatwiej pozwala im zbudować plan zajęć w ciągu tygodnia. Zdarza się, że na wyższych latach na niektórych kierunkach nie ma już takiego obciążenia godzinowego, więc jest to możliwe. Poza tym tradycyjnie na poszczególnych wydziałach są dni bardziej lub mniej dydaktycznie obciążone, bo na przykład pracownicy mają zebrania danego dnia, albo warsztaty, albo to jest dzień praktyk, czy zajęć warsztatowych, czy spotkanie rady wydziału, więc wtedy rzeczywiście na jednym wydziale może to być środa, na innym piątek, więc jest to łatwiejsze do zorganizowania. W tej chwili nie ma żadnych ograniczeń prawnych, które uniemożliwiałyby studiowanie na dwóch, a nawet i trzech kierunkach, jeżeli ktoś podoła równolegle. I również na listach rekrutacyjnych takich ograniczeń nie było. Po raz pierwszy przez ostatnie poprzednie dwa lata musieliśmy wyznaczać limit dla studentów dwukierunkowych. W tej chwili, w tym roku takiego limitu nie było. Ustawa zmieniła się w tym zakresie.
Z tego, co widzę, to współpracuje pan też z duszpasterstwem akademickim.
Tak.
Jak to funkcjonuje na uczelni? Bo przecież uczelnia nie ma kościoła.
Nie, oczywiście, że nie ma. Ta współpraca właściwie ma taki charakter, no, powiedzmy, bardziej towarzyski. Chcemy współpracować z różnymi środowiskami i umożliwiamy, czy to zamieszczanie ogłoszeń o różnych przedsięwzięciach, które różne kościoły próbują zorganizować gdzieś w mieście, bo to są najczęściej spotkania w świątyniach, tudzież poza, nawet i czasami Trójmiastem, więc taka możliwość istnieje. Natomiast, no, rzeczywiście uczelnia jest uczelnią, prawda? Jest to uniwersytet, więc jeżeli studenci widzą potrzebę zorganizowania jakiegoś takiego przedsięwzięcia, to zawsze można o tym porozmawiać. Natomiast to duszpasterstwo, powiedzmy, raczej współpracuje jako instytucja zewnętrzna. To nie jest środowisko wewnątrz uniwersyteckie, tylko zewnętrzne, więc jest to rodzaj takiego partnera na zewnątrz, z którym możemy podejmować różne akcje, na przykład charytatywne. I tak się dzieje.
Dobrze, to w tej chwili proponuję znowu zrobić przerwę na muzykę i wracamy po przerwie. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Yeah.
my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
Witam po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest prorektor do spraw studenckich, profesor Uniwersytetu Gdańskiego Arnold Kłączyński. Panie profesorze, proszę powiedzieć, zaczynamy wprawdzie dopiero rok akademicki, ale pewnie niektórzy już sobie planują ferie. Czy można w jakichś organizacjach studenckich też sobie takie ferie zaplanować, wyjazdy?
Tak, w sportowych. I to rzeczywiście AZS organizuje różnego rodzaju wyjazdy sportowe dla studentów, zimowiska, wyjazdy na narty i ogłasza to na swojej stronie. Można się zapisywać. Jeżeli takie zapisy będą otwarte, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś w sekcjach sportowych uczestniczy, również takie wyjazdy tam się odbywają. Zdarzają się także wyjazdy o charakterze naukowym, ale to już wewnątrz poszczególnych wydziałów. Najczęściej członkowie kół naukowych organizują sobie takie wyjazdy. Tutaj taką wartą wspomnienia inicjatywą są warsztaty młodych badaczy, które w tym roku odbyły się po raz pierwszy w Zakopanem. Być może w tym roku je powtórzymy. To dla studentów ostatnich lat, a przede wszystkim dla doktorantów. To są kilkudniowe warsztaty dotyczące różnych takich obszarów ważnych dla doktorantów, w związku z tym, że oni publikują w różnych publikacjach krajowych i zagranicznych. To są to warsztaty dotyczące pisania artykułów naukowych, praw autorskich, no i różnych innych obszarów, które doktorantów mogą interesować. Więc nie tylko sportowo, ale również naukowo czas w ferie można spędzić.
Można pokusić się o wyjazd jeszcze dłuższy i dalszy, bo to są też wyjazdy na uczelni, które no, wiążą się z tym, że na przykład cały semestr spędzamy za granicą.
No tak, to najczęściej jest to program Erasmus+, to przez koordynatorów wydziałowych lub kierunkowych można na taki wyjazd się zgłosić. Zawsze co roku jest ogłaszana rekrutacja i każdy z wydziałów podpisuje umowy z partnerami z innych państw, z innych uczelni. Jest tych umów bardzo dużo i rzeczywiście co roku wyjeżdżających i przyjeżdżających do nas studentów jest sporo. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, z tego programu i ja osobiście zachęcam do udziału w wymianie, ponieważ ona daje rzeczywiście sporo różnych profitów studentom. Nie tylko dlatego, że mogą przez pół roku pomieszkać sobie w innym kraju, często dużo korzystniejszych warunkach klimatycznych niż u nas, ale poznać innych ludzi, studiować w obcym języku, angielskim, francuskim, niemieckim, to w zależności już od wyboru studiów i od oferty danego wydziału, ale myślę, że taka interkulturowa wymiana, która się pojawia w związku z tymi wyjazdami, jest chyba takim najważniejszą wartością dodaną, wynikającą z tych wyjazdów. Cieszymy się również z tego, że przyjeżdżają na studenci zagraniczni i też studiują w Polsce.
Mhm. Wspomniał pan o Akademii Młodego Badacza i wtedy przypomniało mi się, że nadzoruje pan też pracę jeszcze jednego zespołu, tak zwanej Zatoki Nauki. To jest czasopismo Progres. To jest zupełnie nowa inicjatywa, tak?
To jest zupełnie nowa inicjatywa. Wydaliśmy pierwszy numer. Za chwilę pojawi się, już jest gotowy, drugi numer tego pisma. To jest pismo dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, ale jest otwarte również na autorów spoza uniwersytetu, ponieważ mamy ambicje być pismem punktowanym w przyszłości. W związku z tym powinno to być forum wymiany doświadczeń akademickich, naukowych studentów i doktorantów w skali całego kraju. Ale rzeczywiście jest finansowane przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego i myślę, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ wokół niego już się skupiła grupa młodych, ambitnych ludzi, którzy nie tylko publikują w piśmie Progres, ale również organizują konferencje. Teraz niedawno przecież był Kongres Młodej Nauki we wrześniu, właśnie zorganizowany przez tych, którzy skupili się wokół pisma Progres i portalu Zatoka Nauki.
Dla takiej osoby, która przychodzi dopiero na studia, artykuły naukowe kojarzą się raczej z tytułami, że to doktor pisze, profesor, ale student też może, tak?
Jak najbardziej. Do tego pisma, do pisma Progres kierują swoje teksty właśnie studenci i doktoranci. To dla nich jest to pismo. One również podlegają, złożone tam materiały podlegają podwójnemu recenzowaniu przez specjalistów z danej dziedziny. Opłacamy te recenzje, zależy nam na wysokim poziomie. No i dosyć sporo tych tekstów, które są nadsyłane, nie znajduje się potem w druku, no bo nie spełniają jednak takich podstawowych kryteriów naukowych, które są wyznaczone przez nas, przez twórców tego pisma, przez redaktora naczelnego, przez cały zespół redakcyjny, który czuwa nad tym, żeby to pismo rzeczywiście reprezentowało wysoki poziom, ale wydaje się, że warto się temu przyjrzeć i próbować, tym bardziej, że komitet redakcyjny organizuje warsztaty dla studentów i doktorantów związane z pisaniem tekstów naukowych. W tym roku takie warsztaty się odbyły. Myślę, że będą kolejne, gdzie można przyjść i się nauczyć, dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby napisać dobry tekst i żeby został on potem opublikowany.
A dlaczego warto, żeby student coś takiego zrobił, żeby się poddał temu reżimowi artykułu naukowemu, który się różni od takiego zwykłego? Po co ma poświęcać czas? Co mu to da?
Przede wszystkim jest to ważne dla tych, którzy myślą o swojej karierze naukowej w przyszłości, którzy chcieliby taką ścieżkę swojego rozwoju zawodowego wybrać, a dla nas jest to ważne, bo możemy się przyjrzeć młodym adeptom nauki, studentom, a potem doktorantom, zwrócić uwagę na ich dokonania i być może będzie to furtka do tego, żeby zostać przyjętym na uniwersytet. Oczywiście to nie jest żaden automat, prawda? Tak to się nie dzieje, ale myślę, że dla tych, którzy chcieliby spróbować takiej drogi, to jest to dobre miejsce, gdzie dobrze wystartować, sprawdzić się.
Współpracuje pan też z organizacjami osób, które już opuściły nasze mury. Czy te organizacje jakoś wpływają na kształt życia uczelni?
Różnie. To przyznam, że Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego zapewnia na przykład wszystkim studentom możliwość bardzo dobrego, taniego ubezpieczenia, dodatkowego. Jeżeli tylko ktoś jest zainteresowany, to w dziekanacie może się w tej chwili tam wpisać na listę, więc myślę, że to jest ciekawa propozycja. Oprócz tego fundacja współfinansuje różne przedsięwzięcia podejmowane przez Parlament Studentów, między innymi obóz adaptacyjny, ponieważ ma kontakty z instytucjami finansowymi, które znajdują się tutaj w Trójmieście, tam pozyskuje sponsorów, też wśród dawnych absolwentów, zresztą, czy dawnych studentów, teraz absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, więc takie środki finansowe mogą być także i są przekazywane na potrzeby studentów, ale są także i inne, nie tylko fundacje, ale również organizacje, które skupiają absolwentów, bardzo aktywne na przykład na Wydziale Ekonomicznym, mniej aktywne na innych, no ale to są różne środowiska i różne potrzeby łączenia się, więc nie ma tutaj jakiegoś przymusu. Naturalnie kto chce, to się zapisze. Mm-hmm.
Gdzie można pana spotkać jako wykładowcę? Którzy studenci będą mieli na przykład zajęcia z panem?
W tym roku akademickim studenci historii, studiów drugiego stopnia, stacjonarnych, oraz studenci kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna. Tam mam seminarium magisterskie i wykład z historii Skandynawii, ale to w semestrze letnim. No, tych zajęć za dużo nie ma, ale piątki przeznaczam w całości od rana do wieczora na zajęcia dydaktyczne i część soboty.
Historia Skandynawii. Tak. Skąd się wzięło u pana zainteresowanie?
Szczerze powiewszy, to nie wiem zupełnie, gdzie był początek i kiedy. W dosyć zamierzchłych czasach, chyba jeszcze, kiedy byłem w szkole podstawowej. Skandynawia zawsze była obecna w Trójmieście. Jawiła się z czymś niezwykle nowoczesnym, takim bardzo ofensywnym. Myślę, że nadal dla mnie taka jest, czyli nowoczesna, ale też taka bardzo progresywna w działaniu, ale te zainteresowania dotyczące literatury, wtedy literatury, a potem już historii, jakoś trwają po dzień dzisiejszy.
to zapytam może takie historyczne pytanie, czy Piastowie pochodzą od Wikingów?
To nie jest taka hipoteza, rzeczywiście, chociaż wydaje mi się, że więcej wskazuje na to, że raczej pochodzili z południowej części tej Europy Środkowej, czyli raczej z obszarów morawskich, jeżeli już, ale hipotez jest mnóstwo. Natomiast obecność Skandynawów na ziemiach polskich w czasach, kiedy powstawało państwo polskie, jest bezdyskusyjna. I odgrywali rzeczywiście znaczącą rolę.
No na przykład eksportowali niewolników z tego, co wiem.
Ale też i mieszkali tutaj, byli wsparciem jako drużyna władców, czy dla poszczególnych kręgów plemiennych. Zajmowali się również handlem, nie tylko niewolnikami, ale również innymi dobrami. Zresztą to nie tylko Skandynawowie zajmowali się handlem niewolnikami, także to nie była żadna specyfika tylko tej grupy mieszkającej na dalekiej północy. Ja myślę, że takich pozytywnych efektów ich obecności tutaj było wtedy w okresie średniowiecznym dosyć dużo.
Dobrze. Na koniec oddaję panu głos totalnie, że tak powiem. Poproszę o taki przekaz dla studentów pierwszego roku.
Chciałbym wszystkich studentów pierwszego roku zachęcić do tego, żeby znaleźli na uniwersytecie takie obszary, w których chcieliby realizować swoje pasje. I to nie tylko te naukowe, one oczywiście są ważne, związane z wyborem kierunków studiów. W ramach tych naukowych oczywiście istnieją koła naukowe i można zakładać kolejne, ale myślę o różnych sferach życia, które są ważne dla młodych ludzi właśnie tej sferze sportowej, czy artystycznej, czy być może jeszcze jakiejś innej, która jest dla nich istotna. Zawsze mogą zgłosić się po poradę i możemy pomóc i powiedzieć, jak to uczynić. Ale chodzi o to, żeby to nie był taki czas przespany, a czas taki bardzo, bardzo aktywny, który może się przełożyć na to, że potem będą już po skończeniu uczelni dojrzalszymi ludźmi z jakimiś różnymi doświadczeniami, które w czasie tych studiów ich dotknęły, oczywiście pozytywnymi, że mogą zrealizować swoje jakieś plany i marzenia dotyczące właśnie ich wyjazdów zagranicznych. Wiele rzeczy można spróbować. I myślę, że nie należy się tego bać. Studenci powinni próbować jak najwięcej realizować swoje oczekiwania, bo uniwersytet jest bardzo duży. Mamy 11 wydziałów, to jest 30 tysięcy studentów, 2 duże kampusy, więc możliwości są naprawdę dosyć duże. Zanim pochłonie ich życie codzienne, za chwilę praca, duża część naszych studentów ma już stałą pracę w czasie studiów, to warto, żeby pomyśleć o tym, żeby się fajnie realizować w różnych takich właśnie sferach, których chcieliby się realizować. A chyba nie ma takiej możliwości, znaczy nie ma takiej sfery, której byśmy tutaj nie mogli pomóc, w której nie moglibyśmy pomóc.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że studenci pierwszego roku nas słuchają, skorzystają, przyjdą na przykład do Radia Mors, któremu
właśnie tak
nadzoruje.
Tak jest. Tak jest. Zapraszamy do Radia Mors i do wszystkich tych obszarów, które są związane z taką dziedziną życia medialnego, prawda, bo jest i Gazeta Uniwersytecka przecież, także są najróżniejsze portale, które mają charakter informacyjny, są strony facebookowe, na których także można umieszczać informacje, uczestniczyć w życiu takim teatralnym, filmowym, bo i mamy studentów filmowców przecież, prawda? Jeszcze w tym miesiącu będzie pokaz filmów, które fabularnych, które zorganizowali i zrealizowali studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był prorektor do spraw studenckich, doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor nadzwyczajny. Bardzo
dziękuję,
panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gość Radia Mors.